Usiądźcie, kochani. Dzisiaj będziemy sobie mówili o cudach. Co to jest cud? Ktoś z was widział cud? Co to jest cud? O, chcesz? Nie? Wstydzisz się. Dobra. Co to jest cud? Proszę.
Rzecz niewyjaśniona naukowo.
Rzecz niewyjaśniona, tak jest. No, są cuda...
Chcesz tak?
Nie. Są cuda takie kontra natura. Na przykład jednym z cudów kontra natura był cud Pana Jezusa, kiedy chodził po wodzie, prawda? I Jezus idzie po wodzie, po morzu, po Jeziorze Galilejskim i to jest kontra natura, prawda? Kiedy pojedziecie na Jasną Górę, byliście już czy nie? Jedziecie dopiero? Była. Ale czy z trzeciej klasy jadą? Nie, nie wiadomo. To byście zobaczyli, że w kaplicy na ścianach są przywieszone tak zwane wota. I to wotum znaczy, że na przykład ktoś przywiesił złote serce i został uzdrowiony wewnętrznie. Ktoś zostawił kulę na przykład, którą się poruszał, nie mógł być sprawny, zostawił tą kulę. Ktoś inny zostawił na przykład, nie wiem, jakiś różaniec, został obroniony przed czymś. Zobaczcie, ludzie potrafią być wdzięczni Panu Bogu za to, czego doświadczają. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie o takich szczególnych cudach. Pamiętacie, wczoraj mój przyjaciel, nie wiem, czy dzisiaj jest, jest mój przyjaciel, czytał nie tylko Psalm 51, prawda, ale także wiązaliśmy, pamiętacie, jednego takiego człowieka dookoła taśmą jako zniewolenie, prawda? Chcemy być ludźmi wolnymi, Ale Pan Bóg daje nam takie znaki swojej obecności szczególnie. Oczywiście wszyscy uczestniczymy w Eucharystii. Mówiłem wam o dwóch ołtarzach. Ołtarz ciała Pańskiego i słowa, ale słuchajcie, kiedy ksiądz podnosi kawałek chleba i mówi, wypowiada słowa, które wypowiedział Chrystus na ostatniej wieczerze, to pytanie do was, czy Pan Jezus jest rzeczywiście obecny po konsekracji w tym kawałku chleba, czy tak symbolicznie? Jak wam się wydaje? Proszę, chcesz powiedzieć? Jak?
Symbolicznie.
Symbolicznie, a ty jak uważasz? Nie wiesz. Ty?
Symbolicznie.
Symbolicznie. Jak?
Według mnie po przemienieniu jest naprawdę, to jest Chrystus.
Mhm. Słuchajcie, to dobra. Kto jest za tym, że symbolicznie niech podniesie rękę? Że Pan Jezus jest obecny pod postacią chleba w czasie Eucharystii symbolicznie. Kto niech podniesie rękę? Śmiało. Kto jest za tym? Jest kilka osób. Okej. Kto jest za tym, że prawdziwie jest obecny? Niech podniesie rękę. Też kilka osób, może trochę więcej. Kto wstrzymał się od głosu? Niech podniesie rękę. No, więcej osób się wstrzymało. Zobaczcie, no, mamy pewien problem. Czy rzeczywiście Chrystus jest obecny pod postacią chleba w czasie Eucharystii? Jak widać, zdania są podzielone. Zobaczcie, w czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Nie powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest jakby ciało moje. Nie powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest takie symboliczne ciało moje. Powiedział bardzo konkretnie, to jest ciało moje. I to, co wy przeżywacie, przeżywa wielu chrześcijan, wielu katolików. Zastanawia się nad tym, jak to rzeczywiście jest. Słowa Chrystusa są jednoznaczne. Jezus mówi, to jest ciało moje. I czasami Pan Bóg daje takie konkretne znaki, tak jakby chciał przekonać już do reszty nas. I to są tak zwane cuda eucharystyczne. Słuchajcie, ja bym chciał powiedzieć dzisiaj, szczególnie będę mówił stąd, bo ponieważ tutaj będę miał myszkę do komputera, będzie mi łatwiej pokazywać wam te slajdy. Wiecie, Chciałem powiedzieć dzisiaj o dwóch cudach eucharystycznych. Jeden bardzo stary, 12 wieków temu, dokonany, taka miejscowość we Włoszech, Lanciano. I w tym miejscu, w tej miejscowości, mnich odprawiał mszę świętą, tak jak my uczestniczymy. I kiedy podnosił ciało Chrystusa, to wątpił w Jego obecność. Niech każdy z was teraz po cichu dla siebie przeczyta sobie te słowa. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem. Bardzo mocne słowa Chrystusa. I kiedy odprawiał mszę świętą, zwątpił w tą obecność realną Chrystusa w tym kawałku chleba, wtedy coś się dziwnego dokonało. Mianowicie wtedy, kiedy podnosił hostię do góry, z hostii spłynęła krew. Mało tego, ta hostia, którą unosił, zamieniła się w kawałek realnego, w sensie fizycznego, dotykalnego ciała. Kawałek mięsa. Kochani, to co widzicie tutaj, to jest tak zwany relikwiarz. Popatrzcie na górę tego relikwiarza. Przybliżenie. Zobaczcie, że widać tam jakiś kawałek czegoś. W 1971 roku chciano sprawdzić, co to takiego jest. Otóż wyniki okazały się sensacyjne. Zakończono 4 marca 1971 roku. Wyniki. Potwierdziły przekaz tradycji, że hostia z VIII wieku jest ludzkim mięśniem sercowym bez żadnych śladów cięcia, co wyklucza przypuszczenie, że zostało wycięte jakiemuś człowiekowi. Stwierdzono z całą pewnością, że posiada w swoim składzie komórki ludzkiego mięśnia sercowego, osierdzia, a także komórki układu nerwowego charakterystyczne dla mięśnia sercowego. W niewytłumaczalny sposób zachowało się także 5 baryłek skrzepniętej krwi, macina przezroczu. Badania wykazały, że jest to prawdziwa ludzka krew grupy AB. Tę samą krew znaleziono na hostii. Z naukowego punktu widzenia nie da się wytłumaczyć, dlaczego ciało i krew przez 12 wieków nie uległy procesowi rozkładu i w tak doskonałym stanie zachowały się do naszych czasów. Tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na ten temat, odsyłam do internetu. Wpiszcie w Google cud w Lanciano i możecie więcej poczytać. Zobaczcie, że grupa krwi ABRH+, dziewczyny, pozdrawiam. Fajne są te dziewczyny, pozdrawiam je. Ta grupa ABRH+, jest taka z AB, jest taka sama jak grupa krwi na całunie turyńskim. Dziwny zbieg okoliczności. Wiecie co to całun turyński? Jeżeli nie, to odsyłam także do tych informacji. Zobaczcie, że kiedy był tam, w tym miejscu, w Lanciano, błogosławiony Jan Paweł II, którego myślę, że świetnie pamiętacie i znacie, to w księdze pamiątkowej napisał takie słowa. Odczytajcie sobie. Spraw, abyśmy w Ciebie bardziej wierzyli, Tobie ufali i Ciebie kochali. A wcześniej, 1800 lat wcześniej, święty Cyryly napisał: nie dostrzegaj w chlebie i winie prostych i naturalnych elementów, ponieważ Pan sam wyraźnie powiedział, że są to jego ciałem i jego krwią. Potwierdza to wiara, chociaż zmysły sugerują coś innego. Ktoś powie, proszę księdza, to było 12 wieków temu. Niech ksiądz da jakiś konkret z dzisiejszych czasów. Proszę bardzo. Tu akurat na slajdzie jest święty Augustyn, który jest patronem naszych rekolekcji dla dorosłych. Proszę bardzo. W 1996 roku w Buenos Aires po mszy świętej, wiecie, w niektórych kościołach przyjmuje się Eucharystię, Komunię Świętą na rękę. I po mszy świętej jedna z pań mówi, proszę księdza, tam na końcu kościoła jest komunikat, Najświętszy Sakrament, ktoś go wyrzucił. I wtedy ksiądz po mszy świętej idzie, bierze ten Najświętszy Sakrament, komunikant, który ktoś wyrzucił, nie spożył i wkłada go do takiego naczynka. Przy każdym tabernakulum jest takie naczynko po co? Po to, że kiedy ksiądz udziela komunii świętej i zdarza się, że okruszek ciała pańskiego jest na jego palcach, to zanurza te palce właśnie w tym naczynku, żeby ten ciało pańskie odkleiło się z palca, zostało w tej wodzie. Ponieważ tego nie dało się spożyć, bo było ubrudzone, ksiądz wrzucił to naczynko, ten ciało pańskie właśnie tutaj. Myślał, że się rozpuści w wodzie. Ale po tygodniu zagląda do tego naczynka i jest tam coś takiego. Maksymalnie powiększyłem, nie dało rady bardziej. Woła biskupa, biskup ogląda i mówi, proszę księdza, czekamy. Włożyli z tym naczynkiem to do tabernakulum, czyli do tam, gdzie się przechowuje Najświętszy Sakrament i tak było przez 3 lata. Nie wyciągali tego. Po 3 latach stwierdzono w 99 roku, że trzeba zrobić badania tego, co to jest. I pobrano próbkę, którą macie tutaj przedstawioną i wysłano tę próbkę na badania do właśnie Nowego Jorku w 99 roku 5 października. Nie mówiono, skąd zostało to pobrane. Nie mówiono nic. Polecono, żeby nowojorski kardiolog, bardzo znany, patolog medycyny sądowej, czyli ten, który się zajmuje na co dzień takimi rzeczami, żeby przebadał. Oto co stwierdził. Stwierdził, że substancja, która jest prawdziwym ludzkim ciałem i krwią, w której jest obecne ludzkie DNA. Naukowiec napisał w raporcie tak. Badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego, znajdującego się w ścianie lewej komory serca z okolicy zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. Trzeba pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. Mięsień sercowy jest w stanie zapalnym, znajduje się w nim wiele białych ciałek. Wskazuje to na fakt, że serce, uwaga, serce żyło w chwili pobierania próbki. Twierdzę, że serce żyło, gdyż białe ciałka obumierają poza żywym organizmem. Potrzebują go, aby je ożywiał. Ich obecność wskazuje więc na to, że serce żyło w chwili pobierania próbki. Co więcej, te białe ciałka wnikają w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce cierpiało, na przykład jakby ktoś był ciężko bity w okolice klatki piersiowej. Patrzył przez mikroskop, zobaczył to. Po co to mówię? Ktoś powie, proszę księdza, a dlaczego Pan Jezus nie uczyni cudu tutaj teraz pośród nas? Gdyby Pan Jezus uczynił taki cud, że ja bym zobaczył, jak Za chwilę ksiądz Jan będzie odprawiał mszę świętą, podnosząc Najświętszy Sakrament, to ja bym na pewno uwierzył. Dlaczego Bóg tego nie zrobi? Nie wiem. Nie wiem. Ale w przeciągu tych lat na świecie dokonało się ponad 1600 takich cudów. Zobaczcie, jak Bóg wychodzi naprzeciw naszemu niedowiarstwu. Pamiętacie, który to był apostoł, który powiedział, jak nie włożę w palca w jego bok, jak nie włożę palca w jego dziurę po gwoździach, to nie uwierzę? Pamiętacie? Święty Tomasz. Bardzo dobrze. W końcu się odezwała. Święty Tomasz. Zobaczcie, że bardzo często my tak się zachowujemy. Jak nie sprawdzę, że ktoś mnie kocha, to nie uwierzę. Jak byś sprawdził miłość swojej matki do siebie? Nie da się jej zważyć, zmierzyć. Po owocach poznajesz, czy ona cię kocha. Czasami w rodzinach jest różnie. Bardzo różnie. Po co wam to mówię? Mówię wam to, żebyście zapamiętali, że tutaj za chwileczkę pod postacią chleba będzie prawdziwe ciało Chrystusa. Nie symboliczne, nie jakby, ale opieramy się na słowie Chrystusa, który powiedział, to jest ciało moje. I dzisiaj was proszę, żebyście przychodząc do Komunii Świętej, kto chce, kto był już po spowiedzi, mam nadzieję, że wielu z was, może ktoś jeszcze się nie odważył. Jak ktoś by chciał, ja będę też po spowiedzi w konfesjonale, po homilii w konfesjonale, jest ksiądz Rafał. Słuchajcie, to proszę, żeby powiedział swoje imię, jeżeli chce. I wtedy ksiądz udzielając ci Komunii Świętej powie na przykład, Mariuszu, ciało Chrystusa, żeby sobie uświadomić, że to ciało Chrystusa jest moim pokarmem. Na koniec chcę wam coś przeczytać. Chłopak 17 lat. Guz mózgu. Napisał dziennik, będąc w szpitalu. Każdego dnia pisał w tym dzienniku tak. Od pierwszego dnia tego pobytu w szpitalu mam za najbliższego sąsiada w sali Adama. Jest on młodszy ode mnie, ma dopiero 15 lat. On miał 17, Wojtek. Ale staż szpitalny ma dłuższy. Co chwilę jakieś strapione dziecko podchodzi do Adama, a on dla każdego znajduje słowa pocieszenia, mimo że sam okrutnie cierpi. Adam ma przerzuty nowotworu do kości, a ostatnio jego bóle się nasiliły. Adam często i długo wytrzymuje bez zastrzyków morfiny. Dzisiaj Adam wyjawił mi swoją tajemnicę. Adam powiedział, swoje cierpienia ofiaruję Bogu w intencji ocalenia życia chorych dzieci z naszego oddziału. Jakiś czas Wojtek nie pisał. Potem pisał tak. Ile dni nie mogę się doliczyć. Gdyby tak jak serce można było przeszczepić głowę, zgodziłbym się nawet na głupszą od mojej. Chciałbym raz jeszcze wybrać się na kopiec i tam spotkać się z Basią. Od dawna tylko przez okno oglądam inny niż szpitalny świat. Kochani rodzice są stale przy mnie i czytają mi poezję. Po nocach nie śpię i próbuję sobie przypomnieć. Modlę się i nadal czepiam się nadziei. Znowu nie dało rady pisać. Bóle rozsadzały głowę, a na oddziale troje dzieci odeszło na zawsze. Umarł także Adam. W izolatce był dzielny. Najdzielniejszy ze wszystkich, których dotąd znałem. To odchodzenie dociera i do maluchów. Mniej hałasują. Mniej nudzą rodziców o nowe zabawki. Bardziej niż zwykle wypraszają lekarzy o przepustki. Chcą uciekać do domu. Po nocach rozpaczliwie płaczą. Czy Bóg naprawdę jest Bogiem miłosierdzia? Izolatka. Szybko dojrzałem do izolatki, do morfiny. Boję się bardzo. Głowa boli mnie jak nigdy dotąd. Wytrzymuję bez morfiny krócej niż Adam. Z taką jak Adam intencją. Chciałbym jeszcze... I są trzy kropki. Ten dziennik znaleziono po śmierci Wojtka pod poduszką. Zobaczcie, że ten chłopak miał takie, a nie inne życie. Wy macie inne życie. Możecie się wczuć w sytuację tego chłopaka. Mówię to wam po to, żebyście dobrze wykorzystali swoje życie, bo jest jedno i jedyne, niepowtarzalne. Pamiętacie, jak wam mówiłem, kiedy głosiłem rekolekcję w więzieniu na Białołęce? Kiedy spotkałem moich kumpli z Targówka, bo tutaj się wychowałem na Targówku. Masz jedno, jedyne, niepowtarzalne życie. Nie zmarnuj go. Nie marnuj na nałogi. Nie marnuj na rzeczy, które ciebie zniszczą. Za jakiś czas się rozejdziecie, pójdziecie do liceum, potem na studia. Może tej osoby, z którą siedzisz teraz obok siebie, już więcej nie spotkasz. Zmarnujesz czas, jeśli wykorzystasz go na głupie rzeczy. Życie jest zbyt piękne, żeby je marnować na pierdoły. I w życiu nie polega, żeby być fafarafa olewającym wszystko i wszystkich. Tacy ludzie są kiepscy. Naprawdę. Są mięczakami wewnętrznie, bo to jest ich postawa obronna na zewnątrz. Uwierzcie mi, im bardziej ktoś olewa wszystko, tym bardziej zagubiony wewnętrznie. Bycie prawdziwym mężczyzną nie polega na byciu takim olewusem wszystko i wszystkich. Życzę wam, żebyście dobrze z Panem Bogiem przeżyli swoje życie, bo ono jest jedyne i niepowtarzalne. To już koniec. Powstańcie teraz, zanieśmy nasze wspólne modlitwy do Pana Boga.